osobą, która wpadła na pomysł i która oddała serce, podejrzewam, temu projektowi, jest nasz gość, kapitan żeglugi wielkiej, pan Artur Ambrożewicz. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry państwu.
No to powiedzmy o tym miejscu, które wymyślił pan sobie w głowie. Jak to się stało, że z kapitana, który pływał przez kilkanaście lat na różnego rodzaju jednostkach, postanowił pan stworzyć takie centrum?
Dzień dobry jeszcze raz. Tak, rzeczywiście kilkanaście lat spędziłem na morzu i całą moją karierę jakby szkoliłem się w centrach szkoleniowych za granicą. Była to Norwegia, Holandia czy Anglia, Aberdeen, i zawsze zastanawiałem się, dlaczego takiego centrum nie ma w Polsce. Przecież mamy kadry, mamy osoby kompetentne i no, czekałem na kogoś, kto by to otworzył. I jakby nie znalazła się żadna taka osoba, więc postanowiłem jakby samemu zakasać rękawy, zbudować zespół cały, znaleźć finansowanie na to, bo też pozyskaliśmy finansowanie z Jeremy, ze Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego, i przy pomocy naprawdę szeregu ludzi dobrej woli zbudowaliśmy to centrum. I jakby też w Polsce, wracając do pani pytania, zawsze brakowało mi takiego centrum, które by szkoliło tak z sercem właśnie. Zawsze czułem, że te szkolenia są po to, żeby wysłać nas do pracy na morze, a ja tą filozofię odwróciłem. Ja chciałbym, żeby, czy chcemy, czy szkolimy generalnie ludzi po to, żeby bezpiecznie wracali do domu, żeby posiadali tą wiedzę i kompetencje i wiedzieli, co w danej chwili robić, żeby bezpiecznie wrócić do domu. I to jest nasz taki cel.
To jest bardzo ważne, o czym pan mówi, i powiedzmy, czym państwo dokładnie się zajmują, bo my mieliśmy okazję się chwileczkę temu spotkać i są to właśnie farmy wiatrowe, są to statki, które pływają, są to także platformy wiertnicze. Jakie są główne specyfikacje, jakie są te specjalizacje, gdzie można przyjechać i właśnie takie szkolenie odbyć i taki certyfikat dostać?
Rzeczywiście, w 2018 roku, jak otwieraliśmy centrum, to w naszej ofercie były trzy szkolenia z akredytacji OPITO. I jest to, tak jak pani wspomniała wcześniej, jedyne centrum w Polsce, które uzyskało tą akredytację. Był to Bossiet, Poet i Hewlett, o której zresztą wcześniej mówili ci delegaci, których pani pytała u nas w centrum. I są to szkolenia potrzebne, wymagane wręcz przez każdego pracodawcę, wymagane dla osób, które podróżują na instalacje offshore. Nie zawsze są to platformy wiertnicze.
I na czym to właśnie tak, ale to na czym to polega to szkolenie, czy ten certyfikat taki w cudzysłowie?
Tak, jest to szkolenie najczęściej trzydniowe, Bossiet, gdzie mamy podstawową ochronę przeciwpożarową, wiedzę o tym, co to jest offshore, pierwsza pomoc, przetrwanie na morzu, no i taki najbardziej spektakularny moduł to jest helikopter underwater escape, czyli wydostanie się z tonącego helikoptera.
Mamy i to chyba budzi największą grozę, prawda? Ten helikopter i wydostawanie się z niego, jak rozmawialiśmy tutaj.
Tak, rzeczywiście jest to zawsze instruktor to jest troszeczkę trochę taki psycholog, który rozmawia z ludźmi i który wskazujemy na to, że wszystko siedzi w głowie. I rzeczywiście, jeżeli popracujemy nad tą głową, jeżeli powiemy tym delegatom, że panowie, nieważne, co się dzieje wokół was, żeby nie myśleć o tym, co się dzieje wokół was, skupcie się na tym, co wy macie wykonać, jaką ścieżką macie podążać, jakie elementy musicie wykonać jedno po drugim, bo one są bardzo ważne, w której kolejności wykonujemy dane czynności. Pod wodą to ma ogromne znaczenie, więc jakby uczymy ich podążania ścieżką i jeżeli oni będą tą ścieżką podążać, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wydostaną się z tego tonącego helikoptera i właśnie nie będą myśleli za dużo, tylko to, co mają wykonać. I Jest to do wykonania, jest to do przejścia. Trzeba tylko po prostu słuchać instruktora i podążać za tym, co mówi.
Pan jest tą osobą, która jest najważniejsza, jeżeli chodzi o to miejsce, jeżeli chodzi o ten właśnie pomysł. Pan, jak już wcześniej wspomniałam, przez 13 lat pływał. Był pan kapitanem na różnego rodzaju pewnie jednostkach. Jaka była pana najbardziej taka stresująca czy niebezpieczna sytuacja, dzięki której pan w praktyce zastosował to, się nauczył i z czego się sam pan szkolił?
Osobiście nie lądowałem awaryjnie helikopterem, ale miałem taką może wątpliwą przyjemność poszukiwania rozbitka na Zatoce Meksykańskiej w dosyć ciężkich warunkach pogodowych, gdzie jako coxswain, czyli taki dowódca małej jednostki Fast Rescue Craft, takiej łodzi ratowniczej około 7-metrowej, razem w konwoju z innymi statkami poszukiwaliśmy rozbitka. No było to takie dosyć no, ciężkie przeżycie, bo rzeczywiście te warunki pogodowe były bardzo trudne. Były takie jakby w głowie myśli, jak wrócimy na statek z powrotem, który musi nas podjąć, więc to była taka jedna z ciekawszych przygód awaryjnych. No już nie powiem, bo nie będę tutaj jakby zanudzał Państwa o sytuacjach.
Nie, to jest bardzo ciekawe, maszyną, to jest bardzo ciekawe, gdzieś... panie kapitanie.
Tak, ale tych rzeczywiście przez kilkanaście lat, to są jednak statki, to jest tylko maszyna, która niejednokrotnie nas zawodzi w najmniej oczekiwanych momentach i zawsze trzeba mieć szacunek zarówno do pogody, do morza, do tego statku, którym się dowodzi albo na którym się służy, bo trzeba mieć umysł otwarty i nie popadać w rutynę i traktować każde manewry, każde podejście czy odejście jako indywidualny przypadek, żeby nas nie zjadła właśnie ta rutyna i tego też się nauczyłem przez te 13 lat, żeby każdy przypadek traktować osobno, z każdym z rozsądkiem i z taką powagą do wszystkiego podchodzić.
Zatoka Meksykańska, zachodnia część Oceanu Atlantyckiego, wybrzeże Ameryki Północnej. Rozumiem, że pływał pan po oceanach, po morzach i że wody w większości, te, które są, nie są panu obce. Rozumiem, że w najróżniejszych miejscach świata pan był, a takie najdziwniejsze albo najbardziej interesujące, które pan wspomina, które pan pamięta, to gdzie?
Rzeczywiście, no taka jakby marynarz ma tą okazję, żeby zwiedzać świat i każdy rejon świata jest ciekawy z innego powodu. Miałem na przykład, pracowałem w Nigerii i statek został zaatakowany przez piratów, prawda? Także
czyli piraci taką... istnieją, czyli piraci tak, istnieją. Mogę powiedzieć, tak. Mogę powiedzieć dzieciom, że piraci istnieją, tak. nie tylko z Karaibów. Żadnej...
Tak, dokładnie tak. I to naprawdę ten przemysł piracki jest bardzo dobrze rozwinięty w tych krajach afrykańskich, jak Nigeria, jak Somalia kilka lat temu. Zresztą mieliśmy ten film Captain Phillips, który doskonale pokazuje ich formy działania i taktyki, więc przeżyłem taki atak piracki w Nigerii. Ale były też bardzo fajne chwile, czy podczas zwiedzania Rio de Janeiro, czy Bourbon Street w Nowym Orleanie. No wiele, wiele krajów człowiek zobaczył. Wiele przygód jakby przeżył, no można też...
Ale ja jeszcze wrócę z uporem, tak, że tak u marynarzy to jest, ale jeszcze wrócę do tego ataku pirackiego. To jak to wyglądało, że ta jednostka podpłynęła do państwa i co? I zaczęli krzyczeć, wyciągnęli broń, jak to wyglądało?
To znaczy my wiedząc jakby, że będziemy pracować w rejonie, który jest zagrożony tego typu atakami, odpowiednio się do tego ataku przygotowaliśmy, czyli statek był owinięty jakby drutem kolczastym, wszystkie wejścia z pokładu do nadbudówki zostały albo w pewien sposób zaspawane, albo zabarykadowane odpowiednimi kratami. Więc jakby my byliśmy gotowi na to. Na statku był stworzony taki safety haven, czyli miejsce w czasie ataku, do którego wszyscy, cała załoga powinna wejść. Tam był telefon, radio, komunikacja z pobliskimi jednostkami. Więc ten atak, my byliśmy na niego gotowi i po prostu piraci weszli do nas na statek. Na szczęście nie przedostali się do wnętrza nadbudówki. Po kilku minutach takich prób wejścia, bo piraci atakują statek, żeby porwać załogę, bo za każdą głowę mają płacone jakby. Więc ich celem jest wejście na statek, porwanie kogoś i jak najszybsza ucieczka. I nie spędzają na statku zbyt wiele czasu, jeżeli widzą, że nie mogą dostać się do środka, bo nam udało się przygotować na tyle dobrze, że ten atak jakby został odparty. Nie wpuściliśmy piratów do wnętrza statku i udało nam się tego uniknąć najgorszego.
I jeszcze na koniec pana kapitana Artura Ambrożewicza, który jest naszym gościem, zapytam o miejsce, w którym pan pracuje, bo na tyłach Wulkan Centrum Treningowego jest Stocznia Szczecińska. Stocznia Szczecińska, która od wielu lat już nie działa. Co pan myśli, jak pan patrzy na te niezagospodarowane i niedziałające maszyny? Co pan myśli, że stocznia, która ma całą infrastrukturę, niestety nie działa?
No rzeczywiście jakby to serce stoczni zgasło kilka lat temu, natomiast wbrew pozorom sama Stocznia Szczecińska jako Stocznia Szczecińska w tej chwili to jest Wulkan, Stocznia Wulkan, też przez W i K tylko, nie działa, natomiast na terenie stoczni działa około 70 paru podmiotów takich niezależnych, które wykonują pracę stoczniową. Rocznie z stoczni schodzi kilka statków, powiedzmy takich niedużych jednostek, około 20, 30, 40 metrów długości, więc na terenie stoczni działają podmioty, które trudnią się tym stoczniowym przemysłem, malarnie, spawalnie, więc tak do końca ona nie umarła. Gdzieś ten duch cały czas jest. Natomiast część tych budynków rzeczywiście stoi pusta i
nie działa. Czeka na
inwestorach. No, pewnie setki milionów złotych.
Zobaczymy, czy się doczeka. A pan kapitan Artur Ambrożewicz, który jest tutaj całym dyrektorem Centrum Treningowego Wulkan, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.